30 sierpnia 1980 roku. 13 i ostatni dzień strajku. Znajdujemy się na terenie Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego, w świetlicy głównej tego zakładu. Na sali członkowie zakładów, które strajkowały, zebrały się na swoje ostatnie posiedzenie. Za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele komisji rządowej i przedstawiciele strajkujących zakładów.
W imieniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego mam zaszczyt powitać komisję rządową na czele z wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim, zastępcą członka biura politycznego, sekretarzem KCPZPR Andrzejem Żabińskim. Witam wszystkich przedstawicieli strajkujących załóg, członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Po wielu dniach trudnej dyskusji doszliśmy do uzgodnień, o które przedstawienie proszę kolegę Mariana Juszczuka. Proszę bardzo.
Protokół ustaleń w sprawie wniosków i postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych dyskusji i rozpatrzenia zgłoszonych wniosków i postulatów przyjęto następujące ustalenia. Uzgodniono, że w oparciu o opinię ekspertów będą mogły powstać samorządne związki zawodowe, które będą miały socjalistyczny charakter zgodnie z Konstytucją PRL przy przyjęciu następujących zasad. Komitety strajkowe z chwilą zakończenia strajku stają się komisjami robotniczymi. Rozpisują one w miarę potrzeby powszechne, bezpośrednie, tajne wybory do władz związków zawodowych. Prowadzone będą prace nad przygotowaniem ustawy, statutów i innych dokumentów określonych w artykule 3 konwencji nr 87. W tym celu opracowany zostanie odpowiedni harmonogram pracy. Uzgodniono opracowanie przez rząd konkretnego programu zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe i podanie go do szerokiej wiadomości do dnia 31 grudnia 1980 roku. Wyjaśniono, że będzie wprowadzona stopniowa podwyżka płac wszystkich grup pracowniczych, a przede wszystkim płac najniższych. Uzgodniono jako zasadę, że płace będą podnoszone w poszczególnych zakładach i grupach branżowych. Podwyżki będą realizowane przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż w kierunku podwyższenia uposażenia o jedną tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia innych elementów płac lub grupy zaszeregowania. W odniesieniu do pracowników umysłowych przedsiębiorstw podniesienie uposażenia o jedną kategorię osobistego zaszeregowania. Uzgodniono, że dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie określony poziom tak zwanego minimum socjalnego i podany do publicznej wiadomości. Po analizie możliwości budżetowej państwa od dnia 1 stycznia 1981 roku zostaną podniesione do odpowiedniej wartości najniższe renty i emerytury. Uzgodniono zasadę, że pracownikom, którzy utracili zdrowie w związku z wykonywaną funkcją w zakładzie pracy, należy utrzymać zarobki nie niższe niż na poziomie poprzedniego stanowiska pracy. Do dnia 30 września 1980 roku rząd przedstawi Sejmowi propozycję nowej treści artykułu 217 i 218 Kodeksu Pracy zgodnie z ustaloną zasadą. Uzgodniono, że w terminie do dnia 31 grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzona analiza możliwości państwa i określona wysokość miesięcznego zasiłku przysługującego kobiecie będącej na 3-letnim urlopie macierzyńskim. W terminie do dnia 31 grudnia 1980 roku rząd wystąpi do Sejmu z projektem odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie artykułu 186 Kodeksu Pracy. Uzgodniono zrównanie zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup zawodowych do poziomu pracowników wojska i milicji. Zarówno zrównanie powinno nastąpić w 3 równych ratach rocznych. Pierwsza rata 1 stycznia 1981 roku. Wyjaśniono, że Pakty Praw Człowieka oraz akt końcowy konferencji w Helsinkach zostały wydane drukiem przez wydawnictwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zostaną one ponownie wydane w formie broszur. Ustalono, że wszyscy strajkujący pracownicy, a w szczególności wybrani przedstawiciele załóg, nie poniosą żadnych represji i nie będą szykanowani w jakikolwiek inny sposób w związku z całokształtem prowadzonej działalności strajkowej, z wyjątkiem popełnionych przestępstw pospolitych. Stwierdzono, że działacze polityczni nie będą represjonowani, jeżeli działalnością swoją nie będą w sposób przestępczy godzili w ustrój socjalistyczny i podstawowe interesy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej lub nie popełnią przestępstw pospolitych. Tworzenie organizacji może następować zgodnie z ustawodawstwem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Stwierdzono, że pomyślnie rozwija się dialog między Kościołem rzymskokatolickim a państwem. Umożliwiać się będzie szerszy dostęp do środków masowego przekazu. Uzgodniono wmurowanie w rejonie bramy głównej stoczni tablicy upamiętniającej ofiary wydarzeń z grudnia 1970 roku. Forma i treść tablicy zostaną uzgodnione z dyrekcją stoczni, z architektem miasta Szczecina i komisją mieszaną powołaną przez rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Termin realizacji do 17 grudnia 1980 roku. Uzgodniono za niezbędną dalszą poprawę lecznictwa w Polsce, a w szczególności zaopatrzenia w leki i ujednolicenia opłat za leki dla ubezpieczonych. Utrzymać w mocy dotychczasową nieodpłatność za leki dla rencistów, emerytów, kolejarzy i wojska. Przyjęto za konieczność zahamowanie wzrostu cen towarów powszechnego użytku poprzez wzmożoną kontrolę sektora państwowego i prywatnego, a w szczególności zaprzestania tak zwanej cichej podwyżki cen. Ustalono zasadę, że dystrybucja artykułów żywnościowych w sklepach wewnętrznych przedsiębiorstw i instytucji będzie oparta na takich samych warunkach. Ustalono, że zostanie dokonana poprawa zaopatrzenia ludności w mięso do dnia 31 grudnia 1980 roku. Równocześnie w tym samym terminie zostanie przedstawiony program poprawy zaopatrzenia ludności w mięso z uwzględnieniem ewentualnej możliwości wprowadzenia systemu kartkowego. Uzgodniono, że w sklepach Peweksu nie będzie prowadzona sprzedaż deficytowych artykułów powszechnego użytku produkcji krajowej. Uzgodniono, że zostaną podjęte niezbędne działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i powodów jej powstania. Odpowiednie wnioski w tym zakresie zostaną podane do wiadomości publicznej, a w przyszłości reakcja na powstałe nieprawidłowości będzie szybka i skuteczna. Uznano za bardzo ważne polepszenie zaopatrzenia w materiały wszystkich zakładów pracy państwowych i spółdzielczych. Uzgodniono, że ludzie zwolnieni za działalność strajkową w latach 1970-1980 zostaną przyjęci do pracy na drodze indywidualnego rozpatrzenia poszczególnych wniosków przez dyrekcję i związki zawodowe. Ustalono, że do dnia 30 listopada 1980 roku zostanie przedstawiony sposób realizacji ograniczenia działania cenzury w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Uzgodniono opracowanie i przedstawienie do dnia 31 grudnia 1980 roku zasad i sposobu realizacji programu wprowadzenia wszystkich wolnych płatnych sobót lub innego sposobu regulacji skróconego czasu pracy. Ustalono, że zostanie przedstawiony przez rząd program rozwiązania kwestii mieszkaniowej z zagwarantowaniem, aby okres oczekiwania nie trwał dłużej niż 5 lat. Przyjęto zasadę, aby pracowników nie sprawdzających się na stanowiskach kierowniczych przesuwać na niższe, a nie na równorzędne. Uzgodniono, że od 1 stycznia 1981 roku zostanie zwiększona wysokość diet. W sprawie tej propozycje przedstawione zostaną przez rząd do 30 września 1980 roku. Do szkół dla pracujących robotników i na kursy zawodowe na koszt zakładów można tylko kierować pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej i tych, którzy poprzez utratę zdrowia zmuszeni są do zmiany stanowiska pracy. Do szkół tych i na kursy zawodowe delegować będą związki zawodowe w porozumieniu z kierownictwem zakładu. Uzgodniono, że władze państwowe opracują w terminie do 31 grudnia 1980 roku zmodyfikowaną kartę stoczniowca, uwzględniającą również rozwiązania socjalne i wynikające z karty stoczniowca dotyczące pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na terenie stoczni. W czasie trwania strajku można uruchomić pracownikom załóg strajkujących zaliczki w wysokości 40% stawki płac wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania. Po przystąpieniu do pracy pracownicy otrzymają 100% zarobku wynikającego z kategorii osobistego zaszeregowania za czas strajku. Uzgodniono, że treść końcowego porozumienia ogłoszona zostanie w całości w lokalnych środkach masowego przekazu, prasa, radio, telewizja oraz przekazana w całości Polskiej Agencji Prasowej celem zamieszczenia w serwisie informacyjnym. Postanowienia końcowe. W wyniku pracy Komisji Rządowej i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie przygotowano i podpisano porozumienie. Prezes Rady Ministrów powoła komisję mieszaną składającą się z przedstawicieli rządu, robotników i władz wojewódzkich po 5 osób. Przewodniczącym komisji będzie przedstawiciel rządu, a zastępcami przedstawiciel robotników i przedstawiciel władz wojewódzkich. Tworzą oni prezydium komisji. Zadaniem komisji będzie czuwanie nad realizacją ustaleń porozumienia i informowania załóg o przebiegu pracy komisji i realizacji porozumienia. W przypadku powstania spornych kwestii strony przed podjęciem jakichkolwiek działań mają obowiązek wzajemnych konsultacji w ramach prezydium komisji lub w całym składzie komisji. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy apeluje do wszystkich załóg zakładów pracy o podjęcie wszelkich starań zmierzających do nadrobienia w jak najkrótszym czasie strat, jakie gospodarka narodowa poniosła w wyniku przestoju w pracy.
dziękuję. Uzgodnienia podpiszą ze strony Komisji Rządu wicepremier Kazimierz Barcikowski, zastępca członka Biura Politycznego sekretarz KC PZPR Andrzej Żabiński, pierwszy sekretarz KW PZPR Janusz Brych. Ze strony Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przewodniczący Marian Jurczyk, zastępca Kazimierz Fiszbaj, zastępca Marian Juszczuk.
Do trybuny podszedł przewodniczący Komisji Rządowej, proszę wicepremier pana, Kazimierz Barcikowski.
Panie premierze, o zabranie głosu.
Drodzy towarzysze, mam nadzieję, że wraz z dokonaniem aktów podpisu kończymy strajk w Szczecinie. Bardzo byśmy chcieli, aby te podpisy stały się właśnie tym sygnałem do normalnego funkcjonowania miasta, do normalnej pracy wszystkich przedsiębiorstw. Można bowiem kłócić się, można dyskutować, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że wszystko to, co służy ludziom, co służy gospodarce, powstaje z pracy. Nie ma nic ani mądrzejszego, ani cenniejszego, jak człowiek, jak jego robota, jak jego umiejętności, jak to, co może dzięki tym swoim zaletom stworzyć. Wczoraj, a raczej trzeba by powiedzieć dzisiaj, na nocnym posiedzeniu z prezydium waszego komitetu, mówiliśmy o tym, że udało nam się tutaj wspólnie dokonać pewnego bardzo ważnego dzieła. Mianowicie w toku trudnych rozmów ja bym powiedział wręcz męskich rozmów. Takich, których mówiliśmy tu sobie sporo rzeczy. I bez osłonek. Bez zamazywania spraw. Doprowadziliśmy do powstania tego protokołu, który dzisiaj podpisaliśmy. Jest to rzecz nowa w praktyce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ze swej strony mogę powiedzieć, że nie mamy tutaj innego pragnienia, jak to, aby w pełni zrealizować te postulaty, które zapisaliśmy w protokole. Ale też musicie wiedzieć o tym. Musicie pamiętać o tym, że władza w Polsce może dzielić tylko to, co zostało wytworzone. Nie ma żadnego cudownego człowieka, nie ma żadnej cudownej siły, która przez to, że tupnie w ziemię, wywoła obfitość dóbr, obfitość towarów, obfitość pieniądza i tak dalej, i tak dalej. W naszych wspólnych rękach jest tajemnica i możliwość dostarczenia właśnie tych dóbr, które potrzebne są ludziom, na które oni czekają, których oni od nas oczekują. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy dziś, pamiętajmy w przyszłości. Można się spierać, można się kłócić, można się za łby brać, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że to, co ludziom jest potrzebne, tylko ludzie mogą stworzyć. Wiele uwagi w swoich dyskusjach poświęciliśmy problemom polityki gospodarczej. Ja tu kiedyś mówiłem na tej sali. Mówiłem o tym, że nie ma takiego rządu, który nie lubiłby dać ludziom. I nasz nie jest inny. Chcielibyśmy dawać. I jesteśmy zdecydowani również według swojej najlepszej woli i wiedzy kształtować politykę gospodarczą kraju, gospodarczą, socjalną, tak, aby służyła ona wyzwoleniu wszelkich ludzkich inicjatyw. Inicjatyw skierowanych na doskonalenie pracy, na doskonalenie owoców tej pracy. Mogę powiedzieć, że nie pożałujemy trudu w tych sprawach. I jest kolejna sprawa. Cieszymy się bardzo, że Szczecin wróci do normalnego życia. Cieszymy się z tego, że zatętnią wszystkie hale fabryczne, wszystkie warsztaty pracy. Ale też musimy was wszystkich prosić. Prosić o to, abyście podjęli niezbędny wysiłek, aby rzeczywiście nadrobić to, co zostało upuszczone. Czas uciekał nam tu. Myśmy dyskutowali, omawiali bardzo ważne, żywotne dla was, dla kraju problemy. ale dzisiaj trzeba by podjąć konieczne wysiłki, aby zapewnić realizację tych zadań produkcyjnych, które stoją przed waszymi zakładami. Ja nie kryję tego. Mówiłem tu i wczoraj na komitecie, na prezydium komitetu. Wczoraj, raczej dzisiaj trzeba by powiedzieć. Jesteśmy skłonni do tego, aby nawet polepszyć warunki wynagrodzenia za postoje, ale w tym właśnie przypadku i tylko w tym przypadku, kiedy zakłady, załogi tych zakładów dadzą gwarancję, że wykonają zadania tego roku i dostarczą krajowi, a praktycznie ludziom tego kraju, bo przecież nikt inny nie jest w tym stopniu odbiorcą naszej produkcji, te towary, które tak strasznie są potrzebne. Ja bym chciał o to do was się zwrócić. Ja bym chciał wyjeżdżać od was z tym przekonaniem, że dokonacie tego wysiłku i postaracie się spełnić ten mój postulat. I na koniec jedna uwaga. Uwaga. Ja bym chciał, żebyście wy ją przyjęli wszyscy do rozmyślań. Widzicie, w państwie bywa często tak, i nasze państwo nie jest tu wyjątkiem, że staje się wobec dużych trudności, spiętrzenia kłopotów, jest to zawsze bardzo przykra sytuacja. Musimy nauczyć się wspólnie przechodzić te kłopoty. Państwu, narodowi potrzebna jest dobrze zorganizowana, świadoma swoich celów, klasa robotnicza. Ona konstytuuje to państwo, stanowi jego kościec, stanowi jego główną ostoję. My będziemy dbali o właściwe poinformowanie was wszystkich, społeczeństwa, o tym, jaka jest sytuacja kraju. Ale musimy wszyscy razem też zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie klasie robotniczej, ludziom pracy, potrzebne jest państwo mądre, uporządkowane, skuteczne w swoich działaniach, tworzące warunki pracy i bezpieczeństwa kraju, niosące na sobie odpowiedzialność za los zbiorowy nas wszystkich. Pomyślmy o tym wszystkim. Wyrabiajmy sobie to, co inne narody mają we krwi, wyniosły z wychowania, wyniosły przede wszystkim ze swojej narodowej praktyki, bo dawno były niepodległe, bo one rękami swojego państwa często podbijały inne narody wtedy, kiedy my byliśmy podbici, kiedy państwo u nas było obce. Pamiętajmy o potrzebie dobrego, mądrego, ale silnego państwa w Polsce. Nikt bowiem nie zabezpieczy naszych interesów narodowych. Nikt nie zabezpieczy ogólnych warunków życia społeczeństwa, jeśli ta państwowa organizacja nie będzie miała potrzebnego autorytetu, potrzebnej mocy. Ta moc to wy, to wasza świadomość, wasze zrozumienie ogólnonarodowych potrzeb. Wy dobrze wiecie, że wielokrotnie przemawiając z tej trybuny, nigdy nie uciekałem się do moralizowania, do pouczania, ponieważ zawsze pamiętałem o tym, że wszyscy jesteśmy dorośli. Jeśli jednak dzisiaj kieruję do was te słowa, to nie dlatego, że ja jestem wicepremierem. W Polsce kadra we władzach kierowniczych zmienia się tak szybko i tak często, że słuchajcie, nie ma większego znaczenia już dzisiaj, czy Barcikowski tu będzie występował przed wami jako wicepremier, czy może przyjedzie kiedyś jako po prostu stary człowiek, który zdobył doświadczenie w latach swojej działalności i być może coś będzie miał jeszcze do powiedzenia, do przekazania ze swojej praktyki. Otóż właśnie z tej praktyki mogę wam powiedzieć, ze swojej znajomości dziejów, ze swojej znajomości polityki, że właśnie takie państwo jest nam bardzo potrzebne. I na koniec podpisaliśmy bardzo ważne porozumienie. Jest to porozumienie w jakimś sensie nowatorskie. I twórcami tego przykładowego, w moim przekonaniu, rozwiązania konfliktu społecznego jesteśmy wszyscy tu obecni. Może być, że ten właśnie sposób rozwiązania w postaci od tego protokołu będzie stanowił wzór dla przyszłych rozstrzygnięć prawnych na temat rozwiązywania konfliktów na tle warunków pracy, warunków życia. Byłoby nam wszystkim przyjemnie, gdyby tak było. Jeśli o tym mówię, to dlatego, że chcę wam wszystkim powiedzieć, że chyba wykonaliśmy dobrą pracę, a wykonaliśmy ją dlatego, że po prostu z szacunkiem nawzajem do siebie podchodziliśmy, że mieliśmy świadomość zadań i odpowiedzialności, która tu na nas wszystkich spoczywa. Mnie cieszy to porozumienie. Cieszy jako porozumienie i cieszy jako przykład, jako metoda rozwiązywania spraw. Mogę was zapewnić, że ze strony rządu, władz miasta i województwa szczecińskiego zrobimy maksymalny wysiłek, na jaki będzie nas stać, aby to porozumienie wynegocjowane właśnie w takich twardych rozmowach było wypełnione. Ale wypełnione będzie tym lepiej, im wszyscy w jego wypełnieniu bardziej będziemy uczestniczyli, im bardziej będziemy je wspierali swoją pracą. No, rozgadałem się trochę. Na ogół nie lubię długo przemawiać, nadużywać słów, bo słowa ważą tanio. Ważą tanio. A jeśli dużo słów się mówi, to każde z nich staje się jeszcze tańsze. Liczy się praca, liczą się czyny, liczy się to, co osiągniemy. I ja bym chciał właśnie, abyśmy według tej miary czynów, osiągnięć, pracy, oceniali realizację dziś, przed chwilą, podpisanego porozumienia. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.
Dziękuję, panie premierze. Szanowne koleżanki i koledzy, po 13 dniach strajku w wyniku intensywnej pracy Komisji Rządowej i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego został opracowany dokument, którego treść z satysfakcją mogą przyjąć obie strony. Decyzje, które wspólnie podjęliśmy, mają znaczenie dla sytuacji w całym kraju. Mamy świadomość tego dokonania i dlatego nasze prace są wspólnym naszym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że wspólne uzgodnienia są dopiero początkiem długiej drogi do poprawy stanu naszej gospodarki. Będziemy jednak ze swojej strony starali się ten proces jak najbardziej przyspieszyć. Wielkie uznania należą się wszystkim autorom wypracowanego dokumentu. Jestem jednak zobowiązany szczególnie serdecznie podziękować jako przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego całej załodze stoczni, załogom wszystkich innych zakładów za utrzymanie ładu i porządku. Szczególnie serdecznie dziękuję Straży Robotniczej, której rola, choć niewdzięczna, była bardzo odpowiedzialna, a jej postawa dowodzi jeszcze raz wielkiej uczciwości i mądrości klasy robotniczej. Za to wszystko, drodzy przyjaciele, serdecznie wam dziękuję. Dyrektora Naczelnego Stoczni Inżyniera Stanisława Ozimka.
Koleżanki i koledzy stoczniowcy, pragnę gorąco i serdecznie podziękować wam za utrzymanie ładu i porządku przez cały okres tych trudnych dni. Dziękuję wam za atmosferę powagi, atmosferę szacunku w naszych wewnętrznych, stoczniowych, bardzo trudnych i jakże gorących dyskusjach. Dziękuję wszystkim służbom, które pracowały na rzecz utrzymania zakładu, na rzecz obsługi pracowników i ich rodzin. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować pracownikom służby socjalnej, wszystkim pracownicom, pracownikom stołówek, bufetów, kiosków, którzy pracowali bez przerwy przez 12 dni, żywiąc załogę. Równie serdecznie dziękuję naszej służbie medycznej zakładowej, która otaczała opieką medyczną całodobową załogę stoczni. W naszych wewnętrznych dyskusjach, które toczyły się równolegle z dyskusjami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego na tej sali, mówiliśmy dużo o jakości naszej pracy, o jej mankamentach. Muszę powiedzieć, że no jest przygotowany plan nadrobienia i ten plan w poniedziałek uruchomimy. Co jest gwarantem wykonania tego planu, oprócz zaangażowania załogi, o którym wszyscy deklarowali tutaj w trudnych dniach. Zresztą, jeśli chodzi o zaangażowanie załogi, to załoga nasza dawała temu wyraz wiele razy. Co do tego nie mam wątpliwości. Gwarantem jest poprawa jakości naszej pracy i to poprawa jakości w zrozumieniu takim, jak mówiliśmy o tym w dyskusjach, mając na myśli jakość pracy na każdym stanowisku, każdego pracownika ze wszystkich służb. Zaczynając od biura projektowego, poprzez służby technologiczne, służby zaopatrzenia, kończąc na produkcji w tym cyklu produkcyjnym, natomiast w tym cyklu obsługi wszystkie służby socjalne i administracyjne. Aby tą jakość podnieść, ja ze swej strony przyrzekam wam, tak jak przyrzekłem, że będę robił wszystko, aby doprowadzić do jednoznacznego wprowadzenia w życie, pełnego wprowadzenia w życie kryteriów oceny jednoznacznych dla wszystkich pracowników. Miarą oceny pracownika mogą być dwa elementy. Poziom wykonywania przez niego pracy, poziom świadczenia jakości usług dla innego kolegi. Nasz cykl produkcyjny jest bardzo skomplikowany, bardzo złożony i tylko wysoka jakość pracy, terminowość tej pracy gwarantuje końcowy efekt w postaci dobrze zbudowanego i tanio zbudowanego i w terminie zbudowanego statku. Ja proszę was o jedno, aby na roboczo w tych już trudnych dniach w tej ocenie jakości naszej pracy był ten duch, w którym była prowadzona dyskusja. Duch bezkompromisowego, rzetelnego opierania się na faktach i oceny pracowników w oparciu o ich wyniki pracy. Przedsiębiorstwo jest duże i ja takiej pomocy społecznej potrzebuję. To się administracyjnymi metodami nie da osiągnąć. Liczę na to, że w tym mi pomożecie. Ja mam następującą propozycję. Trudno rozpoczynać dzisiaj pracę, załoga jest zmęczona, względy bezpieczeństwa pracy nakazują rozsądek. Dlatego proponuję, aby poza służbami zabezpieczenia zakładu wszyscy rozeszli się do domów i następnie w poniedziałek, abyśmy podjęli pracę o godzinie 6:00, z tym, aby dzień dzisiejszy nadrobić po 3 godziny dłużej w poniedziałek i we wtorek. Taka jest moja propozycja. Życzę wam dobrego wypoczynku i do zobaczenia we wtorek o 6:00, ci co o 6:00 zaczynają. Dziękuję. Ja muszę poprawkę zrobić. Poniedziałek. Poniedziałek oczywiście, ale dyrektor jest to ten, co się zawsze myli. Przepraszam.
Za wystąpienie uważam, że właściwym akcentem zakończenia naszej pracy będzie hymn narodowy.
Дякую сердечно.